Kilka miesięcy temu opowiadałem wam o kulisach podziału Prus Wschodnich po II wojnie światowej i o tym, jak przesuwano granicę polsko-radziecką na odcinku północnym. Dzisiaj zajmiemy się innym fragmentem tej samej granicy, to znaczy odcinkiem południowo-wschodnim, który obecnie stanowi granicę polsko-ukraińską, a wtedy granicę Polski ze Związkiem Radzieckim. Skupimy się przy tym na bardzo ciekawym okresie, a mianowicie na początku lat 50., kiedy to doszło do największej korekty granicznej w historii powojennej Polski. Dlaczego Polska i Związek Radziecki zdecydowały się na wymianę swych terytoriów? Jakie obszary dokładnie wymieniono? Jakie korzyści odnieśli przy tym Polacy, a jakie Sowieci? I kto najbardziej zyskał, a kto stracił na tej wymianie? W tym odcinku będzie dużo historii i sporo map, a analizując kolejne wątki tej niezwykle intrygującej korekty, dotkniemy też kilku innych powiązanych tematów: zasobów naturalnych, kolei w II RP oraz wielkich powodzi. Przyjrzymy się także drugiej wymianie terytorialnej, którą zaproponował, czy też może której zażądał Związek Radziecki w roku 52. A przy niej wspomniana korekta z roku 51 to naprawdę małe piwo. Listę źródeł do tego filmu znajdziecie w opisie. Przy okazji warto powiedzieć, że jest to jeden z około 80 odcinków, które są już dostępne na kanale Świat Wciąga. Gorąco zachęcam do oglądania oraz do subskrypcji. Jeżeli podobają wam się te materiały, to możecie też wesprzeć ich powstawanie w serwisie Patronite albo Buy Coffee. Podejrzewam, że większość z was spotkała się wielokrotnie z mapami podobnymi do tych, na których widać różnice pomiędzy kształtem Polski przed II wojną światową oraz po roku 45. Widać tu dobrze sprawy najbardziej fundamentalne, to znaczy, że utraciliśmy ziemie wschodnie z Wilnem, Brześciem i Lwowem, natomiast do Polski przyłączono ziemie zachodnie, a także spory fragment dawnych Prus Wschodnich. Sęk jednak w tym, że wiele z tych map przedstawia nasze granice niedokładnie. W roku 45 wschodnia granica Polski nie wyglądała do końca tak, jak na tej mapie, a istotnej korekty dokonano tutaj dopiero w roku 51. Dlatego warto zacząć od dokładniejszych map i przyjrzeć się temu, jak wyglądała wschodnia granica Polski około roku 1950. Są tutaj dwa miejsca, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Pierwsze na dalekim południu. Do Polski należy tutaj kawałek Bieszczadów, wystający wyraźnie w stosunku do reszty kraju na ponad 40 km na południowy wschód. Ale brakuje tutaj sporego fragmentu terytorium, które Polska posiada obecnie. Druga różnica dotyczy obszaru położonego dalej na północ i zarazem jakieś 70 km na południowy wschód od Zamościa. Znajduje się tutaj tak zwane Zakole czy też Kolano Bugu, a mówiąc dokładniej, obszar ograniczony z dwóch stron przez rzekę Bug, a z trzeciej w dużej mierze przez rzekę o nazwie Sołokija. Ten obszar należy dzisiaj do Ukrainy, a wcześniej należał do Związku Radzieckiego, ale bezpośrednio po II wojnie światowej należał jednak do Polski. To właśnie tych dwóch obszarów dotyczyła wymiana terytorialna z roku 51. Nie była to oczywiście ani jedyna, ani pierwsza, czy też ostatnia korekta granic Polski po II wojnie światowej. Ale jeśli nie liczyć procesu formowania się polskich granic bezpośrednio po wojnie, to była to za to największa z tych korekt. Dotyczyła dwóch obszarów o równej sobie powierzchni 480 km2, co odpowiada mniej więcej powierzchni Warszawy, małego współczesnego powiatu albo prostokąta o wymiarach 30 na 16 km. Dlaczego doszło do tej wymiany? Kto na niej zyskał i kto był jej inicjatorem? Źródła jak zwykle podają tu różne uzasadnienia i różne wersje wydarzeń. I tak istnieją co najmniej trzy główne narracje. Oficjalna narracja z lat 50. i powielana później w okresie PRL opierała się na tym, że pierwotna inicjatywa wyszła od strony polskiej. To Polska na tym zyskała, a Związek Radziecki łaskawie wyraził zgodę w ramach braterskiej pomocy. Druga narracja zdecydowanie dominuje współcześnie, a według niej to Sowieci chcieli tych zmian i po prostu narzucili je Polsce. Mogli to zrobić, bo Polska w roku 51 była niepodległa tylko teoretycznie, a w praktyce uzależnione od Sowietów polskie władze nie miały żadnej możliwości manewru. Według tej wersji była to grabież polskich zasobów, jednoznacznie korzystna dla Związku Radzieckiego. Natomiast Polska nie otrzymała w zamian niczego wartościowego, jeśli nie liczyć pięknych widoków w Bieszczadach. Do tego jest także i trzecia narracja, którą nazwałbym narracją pośrednią. Nie neguje ona ogromnego uzależnienia polskich władz od Sowietów, ale wskazuje też na to, że w wyniku wymiany istotne korzyści osiągnął zarówno Związek Radziecki, jak i Polska, zwłaszcza jeśli mówimy o korzyściach długofalowych. Ja nie będę rozstrzygał, która z tych wersji jest jedynie słuszna. Przedstawię wam za to różne ciekawe fakty i punkty widzenia. A wy, jeśli chcecie, napiszcie w komentarzach, co myślicie o korzyściach i stratach związanych z tą korektą. Istniało co najmniej 6 argumentów za dokonaniem wymiany. 3 można uznać za korzystne dla Związku Radzieckiego, a 3 za korzystne lub potencjalnie korzystne dla Polski. Zanim do nich przejdziemy, przyjrzyjmy się jednak najpierw chronologii wydarzeń, a także kilku mapom historycznym. Wiele współczesnych nam źródeł podaje, że to Sowieci byli inicjatorami omawianej wymiany i powiadomili o niej polskie władze w drugiej połowie roku 1950. Szczegółowe rozmowy na ten temat rozpoczęły się w Moskwie w styczniu kolejnego roku, a na czele polskiej delegacji stanął wicepremier Aleksander Zawadzki. Negocjacje zakończyły się podpisaniem 15 lutego 1951 roku umowy o zamianie odcinków terytoriów państwowych, w której opisano w sposób ogólny obszary podlegające wymianie. Powołano też tak zwaną mieszaną polsko-radziecką komisję dla delimitacji granicy, która w ciągu 3 kolejnych miesięcy wyznaczyła dokładny przebieg przyszłej granicy w terenie. Przez cały ten czas sprawa korekty była trzymana w całkowitej tajemnicy przed społeczeństwem i dopiero po zakończeniu prac delimitacyjnych, to znaczy w połowie maja 1951 roku, informacje o nadchodzących zmianach terytorialnych podano do powszechnej wiadomości w polskim radio i w prasie. To właśnie wtedy o przesunięciu granicy dowiedzieli się także sami mieszkańcy Kolana Bugu, dla których było to równoznaczne z przymusem nagłego i niespodziewanego przesiedlenia. Na przełomie maja i czerwca umowa została ratyfikowana przez obie strony, natomiast faktyczne przesunięcie granicy nastąpiło jeszcze w tym samym roku. Niektóre źródła podają tu datę 26 listopada, co wydaje się być spójne z datami dotyczącymi przesiedleń. Przy okazji polska prasa informowała o doskonałej współpracy pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, a Sztandar Ludu pisał na przykład tak. Rząd RP zwrócił się do rządu ZSRR z prośbą o zamianę niewielkiego pogranicznego odcinka Polski na równorzędny mu przygraniczny odcinek terytorium ZSRR z powodu ekonomicznego ciążenia tych odcinków do przyległych regionów ZSRR i Polski. Rząd ZSRR zgodził się na prośbę rządu RP. Z kolei Trybuna Ludu wznosiła się na szczyty propagandowych fantazji, drukując na przykład następujący tekst. Tylko między blokami zespolonymi w obozie pokoju, demokracji i socjalizmu tego typu umowa mogła dojść do skutku. Tylko między wolnymi krajami może istnieć nowy, na wzajemnym zaufaniu i całkowitej równości oparty typ stosunków międzynarodowych. Umowa polsko-radziecka zawarta została na bazie pełnego równouprawnienia partnerów. Nowa umowa polsko-radziecka jest nowym aktem przyjaźni i braterskiej pomocy dla Polski ze strony ZSRR. Jest wynikiem coraz bardziej zacieśniających się stosunków z naszym sąsiadem, krajem socjalizmu. Umowa ta, wzbogacająca nasz kraj i zwiększająca nasze możliwości gospodarcze, jest dalszym wkładem we wspaniały rozwój Polski Ludowej. Z zadowoleniem zostanie ona przywitana przez całe społeczeństwo jako dalsze umocnienie naszej ludowej ojczyzny. Przyjrzyjmy się teraz dokładniej obu obszarom, których dotyczyła owa wymiana terytorialna. Tereny, które Polska przekazała Związkowi Radzieckiemu, są nazwane zwykle Kolanem Bugu i stanowiły przed wojną zachodnią część tzw. Sokalszczyzny. Jej centrum było położone nad Bugiem miasteczko Sokal, ale warto tu dodać, że wcześniej, w czasach I Rzeczpospolitej, głównym miastem tego regionu było inne miasteczko, a mianowicie Pełz, liczący wówczas kilka tysięcy mieszkańców, w kontraście do 2000, które liczy współcześnie. Było to wtedy nawet miasto wojewódzkie, stolica województwa bełskiego, co stawiało miasteczko Bełz w jednym szeregu z takimi miastami jak Lublin, Sandomierz czy Lwów. Podczas pierwszego rozbioru Polski kolano Bugu dostało się w ręce Austrii i pozostało pod kontrolą austriacką, a potem austro-węgierską przez prawie 150 lat. Już wtedy był to jednak region przygraniczny. Po trzecim rozbiorze, tuż obok, biegła granica z Cesarstwem Rosyjskim, a później w pobliżu znajdowała się także wschodnia granica Księstwa Warszawskiego, a następnie Królestwa Polskiego, czyli tak zwanej Kongresówki. Po I wojnie światowej Sokalszczyzna stała się częścią II Rzeczpospolitej, ale dawne podziały nie zniknęły od tak. To, co przed I wojną należało w tej okolicy do Kongresówki, przyłączono do nowego województwa lubelskiego. To, co do reszty Rosji, do województwa wołyńskiego. Natomiast to, co do Austro-Węgier, a więc także kolano Bugu, do województwa lwowskiego. Sokalszczyzna stanowiła więc nadal obszar pogranicza, chociaż tym razem wewnątrz państwa polskiego. I było to pogranicze nie tylko administracyjne i historyczne, ale także kulturowe i religijne. Na północny wschód od tego miejsca dominowało prawosławie, na zachód wyznanie rzymskokatolickie, a na południe greckokatolickie. Ponadto mieszkało tu także sporo ludności żydowskiej i zaliczała się do niej m.in. znaczna część mieszkańców Sokala i Bełza. Wkrótce nad Polską zaczęły się jednak zbierać ciemne chmury. Pod koniec sierpnia 1939 roku Niemcy oraz Sowieci zawarli tzw. pakt Ribbentrop-Mołotow, w którym podzielili swe strefy wpływów m.in. na obszarze Rzeczpospolitej. Niedługo potem, we wrześniu, Polska została napadnięta z wielu kierunków, a okolice Sokala zostały zajęte najpierw na krótko przez wojska sowieckie, natomiast potem przez Niemców. Warto tu zwrócić uwagę na to, że linia rozdzielająca na mapie Polski obszary kontrolowane przez Niemcy i Związek Radziecki podlegała w tym czasie znacznym modyfikacjom. Wyglądała inaczej w tajnym załączniku do paktu Ribbentrop-Mołotow, inaczej w terenie we wrześniu jako linia zasięgu wojsk obu stron, a jeszcze inaczej w niemiecko-sowieckim traktacie z dnia 28 września. Pierwotnie Lubelszczyzna miała przypaść Sowietom, ale wskutek traktatu ostatecznie przypadła jednak Niemcom i dlatego wojska sowieckie wycofały się szybko z tego regionu. Granica została wyznaczona m.in. wzdłuż Bugu i Sołokii, a interesujące nas dzisiaj kolano Bugu zostało przyłączone do kontrolowanego przez Niemców Generalnego Gubernatorstwa. Później, jak wiecie, był atak Niemiec na Związek Radziecki, kluczowe bitwy na wschodzie i wielka ofensywa sowiecka na zachód. Po II wojnie światowej Polska zmieniła swój kształt, a granica ze Związkiem Radzieckim została oparta m.in. na rzece Bug. Od Bugu odchodziła jednak nie w tym miejscu, gdzie odchodzi dziś, tylko w Krystynopolu i podążała dalej na zachód, wzdłuż Sołokii, to znaczy tak samo jak dawna granica niemiecko-sowiecka. Dalej granica nie trzymała się już tej rzeki dokładnie, także po stronie polskiej pozostała na przykład miejscowość Uchnów. Co ważne, stolica regionu, czyli prawobrzeżny Sokal, znalazł się w większości po stronie radzieckiej. Natomiast położona po drugiej stronie rzeki wieś Żwirka, funkcjonująca trochę jak dzielnica Sokala i w której znajdowała się stacja kolejowa, pozostała po stronie polskiej. Kolano Bugu zostało wtedy przyłączone do województwa lubelskiego, choć warto podkreślić, że był to dla Lubelszczyzny taki jakby zewnętrzny dodatek o innej historii. Przed wojną należał bowiem do województwa lwowskiego, a nie lubelskiego, a jeszcze wcześniej do Austro-Węgier, a nie tak jak Lubelszczyzna do Rosji. Lata 40. oznaczały dla tego regionu ogromne tragedie i zmiany w strukturze mieszkańców. Nie sposób wymienić tu wszystkich zbrodni, ale warto pamiętać m.in. o zagładzie większości ludności żydowskiej, a także o rzezi wołyńskiej, w której zginęło bardzo wielu Polaków. później przyszła seria przesiedleń. Bezpośrednio po wojnie na obszarze Kolana Bugu mieszkało co najmniej 40 tysięcy osób, ale w drugiej połowie lat 40. wysiedlono stąd prawie wszystkich Ukraińców. Najpierw w ramach akcji wysiedleń do ZSRR, a potem w ramach akcji Wisła, m.in. na tzw. ziemie odzyskane. W wyniku tego ogólna populacja regionu znacznie się zmniejszyła i wynosiła w roku 1950 około 15 tysięcy osób. Najważniejszymi miejscowościami na tym terenie były wspomniane już Krystynopol, Bełs oraz Uchnów, a ponadto także m.in. Chorobrów i Waręż. Spójrzmy teraz na drugi region, który nas dzisiaj najbardziej interesuje, to znaczy na region bieszczadzki. Bieszczady były obszarem granicznym od bardzo dawna. Kartkując atlas historyczny, można zobaczyć, że na przestrzeni wieków Polska graniczyła tu m.in. z Węgrami, Siedmiogrodem, Imperium Osmańskim i Cesarstwem Austriackim. Za czasów austro-węgierskich przebiegała tędy z kolei granica wewnętrzna pomiędzy Przedlitawią i Zalitawią i jednocześnie pomiędzy Galicją a Królestwem Węgier. Po I wojnie światowej ta linia stała się z kolei granicą polsko-czechosłowacką. Kolejne zmiany nadeszły w roku 1939. Najpierw tereny leżące po południowej stronie Bieszczadów, to znaczy Ruś Zakarpacką, przejęły Węgry. Potem nastąpił atak na Polskę i w stronę tego bieszczadzkiego regionu nadchodziły z zachodu wojska niemieckie, natomiast ze wschodu wojska sowieckie. Wydarzenia w Ustrzykach Dolnych potoczyły się jednak odwrotnie niż w Kolanie Bugu. Najpierw do Ustrzyk wkroczyli Niemcy, ale w wyniku porozumienia z 28 września musieli wycofać się z miasta, a okolice zajęła wtedy Armia Czerwona. Nowa granica została wytyczona dalej na zachód i oddzieliła Generalne Gubernatorstwo, kontrolowane przez Niemców, od terenów wchłoniętych przez Związek Radziecki. Warto tu zauważyć, że chociaż ogólnie ówczesna granica niemiecko-sowiecka w szeroko rozumianych okolicach Przemyśla nie pokrywała się z późniejszą granicą polsko-sowiecką, to akurat odcinek bieszczadzki miał w obu przypadkach zasadniczo taki sam przebieg. Już na mapie z czasów współpracy niemiecko-sowieckiej widzimy tutaj charakterystyczną wypustkę wystającą na południowy wschód oraz Ustrzyki Dolne po stronie sowieckiej. Ale chociaż po zakończeniu II wojny światowej granice w Bieszczadach przyjęły taki sam kształt jak w roku 1939, to zmieniły się graniczące tutaj ze sobą państwa. Na zachodzie odrodziła się Polska, na południu Czechosłowacja, a obie zostały zdominowane przez wpływy Związku Radzieckiego. Lata 40. wiążą się w tym regionie także z tematem UPA oraz z akcją Wisła. Nie będę tego dzisiaj rozwijał, ale warto tu chociaż zasygnalizować, że w tamtym czasie Bieszczady także były obszarem wysiedleń mieszkających tam wcześniej ludzi. Przyjrzyjmy się teraz geografii obszaru, który został tu przyłączony do Polski w wyniku wymiany z roku 51. Zwykle ten obszar nazywa się Bieszczadami, czy też częścią Bieszczadów, chociaż właściwie określenie Bieszczady nie jest tutaj do końca precyzyjne. Po nałożeniu odpowiednich map okazuje się, że tylko mniej niż połowę tego obszaru zajmuje fragment Bieszczadów Zachodnich, natomiast reszta to już fragment gór sanocko-turczańskich. Pamiętając o tym niuansie, dla uproszczenia będę jednak dalej używał słowa Bieszczady w trochę szerszym kontekście, to znaczy całego tego obszaru. Jedynym miastem na tym terenie były Ustrzyki Dolne, choć mówiąc precyzyjnie, w momencie gdy dokonywano omawianej korekty, były akurat na krótko pozbawione praw miejskich. W roku 51 istniało tu też wiele wsi, z których warto wymienić chociażby Brzegi Dolne, Krościenko, Czarną i Lutowiska, przemianowane wtedy czasowo na Szewczenko. Co ciekawe, to właśnie w tej okolicy znajduje się jeden z bardzo niewielu fragmentów współczesnej Polski, który nie należy do zlewiska Bałtyku. Przepływa tędy bowiem rzeka Strwiąż, uchodząca do Dniestru, który z kolei wpływa do Morza Czarnego. Wiemy już, co dokładnie zostało wymienione pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, pozostaje jednak pytanie, dlaczego w ogóle doszło do tej wymiany. Według ówczesnej prasy korekta była korzystna dla obu stron, a w szczególności dla Polski, która zyskała bogate złoża ropy naftowej. Związek Radziecki uzyskał z kolei pewne udogodnienia komunikacyjne. A jak było naprawdę? Przyjrzyjmy się teraz dokładnie 6 korzyściom związanym z tamtą wymianą. Zacznijmy od Związku Radzieckiego i od wspomnianych udogodnień komunikacyjnych. Kiedy jakieś 20 lat temu po raz pierwszy dowiedziałem się o korekcie granicy z roku 51, usłyszałem, że głównym powodem jej dokonania była chęć przejęcia przez ZSRR linii kolejowej do Rawy Ruskiej. Miałem wtedy mgliste pojęcie, gdzie jest Rawa Ruska i o jaką linię kolejową dokładnie chodziło. Ale teraz sprawdziłem sporo szczegółów i okazuje się, że chodziło nie tyle o jedną linię, co w zasadzie o dwie, które spotykają się właśnie w Kolanie Bugu. Pierwszą z nich zbudowano jeszcze za czasów austro-węgierskich i była to linia Jarosław-Sokal. Umożliwiła połączenia np. z Krakowa czy innych dużych miast Austro-Węgier z regionem przygranicznym przez Rzeszów, Jarosław i Rawę Ruską właśnie do Sokala, a dokładnie do wspomnianej już lewobrzeżnej Żwirki położonej po zachodniej stronie rzeki. Kawałek dalej znajdowała się już granica z Rosją, ale tam kolej już nie dochodziła. Bardzo ciekawy jest fakt, że przed I wojną światową komunikacja kolejowa pomiędzy zaborem rosyjskim a austriackim była niezwykle ograniczona. Według tej mapy istniało jedynie połączenie w okolicy Szczakowej, czyli na dalekim zachodzie, oraz połączenie koło miasta Brody, czyli na wschód od Lwowa. Ale pomiędzy nimi, to znaczy na dystansie ponad 400 km, granicy nie przecinała żadna linia kolejowa. Zmieniło się to w czasie I wojny światowej, kiedy tereny po obu stronach dawnej granicy znalazły się pod kontrolą państw centralnych. Wybudowano wtedy dwa połączenia przez tę wielką kolejową lukę. Jedno z okolic Ostrowca Świętokrzyskiego do Tarnobrzega, a drugie właśnie pomiędzy Sokalem a Włodzimierzem Wołyńskim. Dodatkowo Kolano Bugu otrzymało też drugie istotne połączenie z Krystynopola na południe w kierunku Lwowa. Po wojnie powstała Druga Rzeczpospolita, która przejęła od trzech zaborców fragmenty ich sieci kolejowych. Mamy tu schemat linii kolejowych z roku 1918. Granice państw zaznaczone są oczywiście niepoprawnie, bowiem pokazują stan z lat 20. Ale możemy to zignorować, bo dla nas istotne są tu po prostu koleje. Jeśli ta mapa nie pomija żadnych istotnych linii, to połączenie przez Sokal było jedynym połączeniem południa i północy Polski na przestrzeni prawie 300 km. A w związku z tym, to właśnie tędy biegły najbardziej sensowne połączenia z Lwowa oraz Stanisławowa, nie tylko do Kowla, ale także do Brześcia, Lublina, Białegostoku i Grodna, a także jedno z dwóch sensownych połączeń z Lwowa do Warszawy. Ale tak było tylko na początku. W ciągu dwóch dekad istnienia II RP wybudowano kolejne linie przez dawną granicę zaborów, a w tym połączenia z Lublina i Chełma na południe, a także linie z Łódzka do Lwowa. I tak połączenie przez Sokal przestało być aż tak bardzo kluczowe jak wcześniej. Bezpośrednio po II wojnie światowej wokół Sokala pojawiła się granica polsko-sowiecka, która przecięła także tamtejsze linie kolejowe. Popatrzmy na Krystynopol, czyli na stację węzłową, gdzie spotykały się tory biegnące w trzech kierunkach. Na północ do Włodzimierza Wołyńskiego i Kowla, na południe do Lwowa oraz na zachód do Rawy Ruskiej. Wszystkie te trzy odcinki były przecięte granicą. Włodzimierz Wołyński, Rawa Ruska i Lwów znajdowały się już wtedy w Związku Radzieckim, natomiast łączący je węzeł kolejowy w Krystynopolu należał do Polski. Co ciekawe, fragmenty linii, które pozostały w Polsce, nie były w żaden sposób połączone z resztą polskiej sieci kolejowej, a ponadto początkowo nie nadawały się do użytku ze względu na zniszczenia wojenne. Do roku 1948 odbudowano jednak zniszczone mosty, dokonano odpowiednich napraw i wybudowano nowy odcinek torów na trasie Chrebenne-Poddębce, łączący Kolano Bugu z resztą sieci kolejowej w Polsce. A zatem z perspektywy polskiej problem został rozwiązany. Z perspektywy sowieckiej było jednak dokładnie na odwrót, bowiem ich linie kolejowe biegnące z trzech stron w kierunku Kolana Bugu pozostawały przecięte granicą. Przejęcie tego obszaru byłoby dla nich faktycznie, jak to określała ówczesna prasa, pewnym udogodnieniem komunikacyjnym. Ale czy było to aż tak ważne, by z tego powodu zmieniać granice państw? Można to kwestionować, bo w końcu chodziło o niewiele znaczące linie na rubieżach państwa sowieckiego. Przejęcie kolana Bugu umożliwiło skrócenie trasy z Lwowa do Kowla, ale tylko nieznacznie, bowiem istniało już wtedy połączenie przez Łuck. Przypatrzmy się zatem drugiej korzyści dla Związku Radzieckiego, która była efektem korekty granicy. Tu sprawa jest dosyć prosta, bo chodzi o atrakcyjne tereny rolnicze. W kolanie Bugu około 70% powierzchni stanowiły grunty orne i dominowały tam żyzne czarnoziemy. Natomiast w Bieszczadach terenów rolniczych było niewiele i przeważały tam słabe gleby górskie. Nie ma wątpliwości, że taka zamiana była tragedią dla wielu ludzi, którzy zostali zmuszeni do przesiedlenia się z Sokalszczyzny w Bieszczady. Ale czy dla państwa polskiego jako całości była to wielka strata? I czy dla Związku Radzieckiego był to ogromny zysk? Mówimy w końcu o niewielkim obszarze o wymiarach 30 na 16 km, co w porównaniu do ogromnych połaci, niezwykle żyznych gleb Ukrainy i ogólnie całego Związku Radzieckiego nie wydaje się robić wrażenia. Odnotujmy zatem, że Sowieci zyskali także pod kątem jakości gleb, ale skupmy się raczej na trzeciej korzyści, którą odnieśli. Zdecydowana większość rozmaitych opracowań z ostatnich lat skupia się właśnie na niej, podając, że główną przyczyną dokonania wymiany terytorialnej była chęć zagarnięcia przez stronę sowiecką dodatkowych złóż węgla. Ale i tu warto wyjaśnić kilka rzeczy. Sporo internetowych artykułów opisuje to w skrócie tak. Gdy Stalin wyznaczał granice po II wojnie światowej, nie było jeszcze wiadomo, że na tym obszarze znajdują się złoża węgla. Złoża te zostały odkryte przez polskich geologów dopiero kilka lat później, a gdy tylko Sowieci się o tym dowiedzieli, zażądali korekty granicy. Ale ta wersja nie jest do końca precyzyjna i myślę, że warto opowiedzieć o tym dokładniej. Warto zacząć od tego, że ta węglowa opowieść dotyczy znacznie szerszego obszaru niż tylko Zakole Bugu i związane jest z tym, co dzisiaj po stronie polskiej znane jest jako Lubelskie Zagłębie Węglowe, długie na 100 kilkadziesiąt kilometrów, natomiast po stronie ukraińskiej jako Lwowsko-Wołyńskie Zagłębie Węglowe. Pierwsze hipotezy dotyczące występowania złóż węgla na tym terenie zostały wysunięte jeszcze przed I wojną światową, ale największe zasługi dla dalszych odkryć przypisuje się zwykle polskiemu geologowi i paleontologowi Janowi Samsonowiczowi, profesorowi uniwersytetów we Lwowie oraz w Warszawie. Pod koniec lat 20. lub według innych źródeł na początku lat 30. XX wieku, w trakcie prac geologicznych w rejonie Łucka odnaleziono pewne skamieniałości, na podstawie których profesor Samsonowicz wysunął przypuszczenie dotyczące pokładów węgla występujących w tej okolicy. W drugiej połowie lat 30. profesor Samsonowicz przewodził badaniom geologicznym w rejonie Wołynia i regionach sąsiednich, w ramach których wykonano m.in. szereg próbnych odwiertów na obszarze Łuck, Lwów, Sokal, Włodzimierz Wołyński. Co wynikło z tych badań? Jedne źródła podają, że przed wybuchem II wojny światowej potwierdzono występowanie węgla m.in. pomiędzy Sokalem a Lwowem. Inne, że do wybuchu wojny nie zdążono opracować wyników tych badań. A jeszcze inne, że pokłady węgla co prawda zostały zlokalizowane, natomiast nieznane były jeszcze szacunki dotyczące ich zasobności. Kiedy jesienią 1939 roku Sowieci zagarnęli wschodnią część Polski, przejęli całą dokumentację związaną z polskimi badaniami. Zaczęli przeprowadzać też własne, dodatkowe prace badawcze, m.in. w okolicach Włodzimierza Wołyńskiego. Ich działania zostały oczywiście przerwane latem 1941 roku, gdy Związek Radziecki zaatakowali Niemcy. Ale po wojnie i po przejęciu dawnych wschodnich ziem Rzeczpospolitej, Sowieci powrócili do badań. Poszukiwania były owocne i pomiędzy rokiem 45 a 50 potwierdzono lokalizację zasobów węgla kamiennego w szeregu miejsc w obwodach wołyńskim i lwowskim, a m.in. w okolicach Sokala i Włodzimierza Wołyńskiego. Z kolei w roku 50 wyznaczono pola górnicze dla co najmniej kilku przyszłych kopalni, a w tym w okolicach Nowowołyńska, czyli zaledwie 7 km od granicy z Polską i od kolana Bugu. Źródła, do których dotarłem, nie wspominają o tym, by w tamtym czasie, czyli pomiędzy końcem II wojny światowej a początkiem lat 50., poszukiwania węgla były prowadzone także po stronie polskiej, ale też temu nie zaprzeczają. Ponadto bardzo możliwe, że badania po stronie sowieckiej oraz przedwojenne badania polskie pozwoliły określić z dużym prawdopodobieństwem, że złoża w okolicy Sokala rozciągają się także na stronę polską. Jak widzicie, wiedza na temat złóż węgla w kolanie Bugu, a także na znacznie szerszym, przyległym do niego obszarze, kształtowała się stopniowo, od polskich badań z lat 30. aż po badania powojenne. Gdy Stalin pod koniec wojny kreślił wschodnie granice Polski, sporo tych informacji było już Sowietom dobrze znanych. Jeszcze więcej było wiadomo jednak na przełomie roku 50. i 51., gdy rozpoczęto rozmowy o korekcie granicy. Choć strona sowiecka nie dzieliła się tą wiedzą i w czasie negocjacji wyrażała poważne wątpliwości co do możliwości występowania węgla po stronie polskiej. Ale o ile o złożach węgla nikt głośno i oficjalnie wtedy nie mówił, tak zupełnie na odwrót było ze złożami ropy naftowej, które miała pozyskać Polska w Bieszczadach. Był to temat bardzo eksponowany na przykład w prasie i miał stanowić jeden z głównych polskich argumentów za dokonaniem wymiany terytorialnej. Zresztą Polacy od dawna doskonale wiedzieli o karpackiej ropie. To właśnie w Karpatach, a dokładnie w Bóbrce koło Krosna w połowie XIX wieku, dzięki inicjatywie m.in. Ignacego Łukasiewicza, powstała pierwsza kopalnia ropy naftowej. Czy też, cytując stronę internetową tamtejszego muzeum, pierwsze na świecie wielowymiarowe przedsiębiorstwo naftowe. Nieco wcześniej ropę pozyskiwano także na mniejszą skalę w Siarach pod Gorlicami. Złoża ropy naftowej odkryto później także w wielu innych zakątkach Galicji i w wielu miejscach ruszyło wkrótce jej wydobycie, na przykład w okolicy Borysławia i Drohobycza. Przemysł naftowy rozwijał się zwłaszcza w czasach austro-węgierskich, ale w późniejszym czasie także w II RP. Ropę wydobywano także w wielu miejscach w Bieszczadach, a na przykład w latach 30. odkryto nowe złoża w okolicy Czarnej, to znaczy dokładnie na tym terenie, który w roku 51 Sowieci przekazali Polsce w ramach korekty granicznej. Zdecydowana większość źródeł, które wpadły mi w ręce, podaje, że chociaż wydobycie ropy naftowej na tym obszarze miało miejsce zarówno przed korektą graniczną, jak i po niej, to jednak skala tego wydobycia była bardzo niewielka, a złoża ropy są zwykle określane jako niemal wyczerpane, a przynajmniej nieopłacalne do wydobycia z zastosowaniem ówczesnej technologii. Wymiana dużej ilości węgla na małą ilość ropy była niewątpliwie kiepskim biznesem, ale to sprawia, że tym uważniej warto się przyjrzeć drugiemu polskiemu argumentowi za dokonaniem korekty w roku 51. Ten argument określany jest czasem jako kluczowy dla Polski i wiąże się z budową zapór na Sanie oraz dwóch elektrowni wodnych, ale po kolei. Projekt budowy obiektów hydrotechnicznych na Sanie powstał już na początku lat 20. XX wieku, a jego autorem był profesor Karol Pomianowski. Przewidywał m.in. budowę zapory i elektrowni wodnej, a dodatkowo miały powstać tam także inne obiekty. Prace budowlane zostały rozpoczęte i trwały przez kilka lat, ale z powodu braku funduszy przerwano je w roku 25. Tymczasem w roku 1934 południową Polskę dotknęła katastrofalna powódź. Ogromne spustoszenia dotknęły przede wszystkim okolic Dunajca, ale także na przykład terenów położonych nad Sołą czy Sanem. Nie była to oczywiście pierwsza powódź w tej okolicy. Dunajec i San wylewały stosunkowo często, a wielkie powodzie miały miejsce zarówno w wieku XIX, jak i na początku wieku XX. Wobec stałego zagrożenia powodziowego w latach 30. przyspieszono więc pracę nad budową zbiorników retencyjnych, a efektem tych prac było m.in. późniejsze powstanie jeziora Rożnowskiego na Dunajcu. Wrócono także do planów budowy zapory na Sanie, a w roku 37 nieopodal wsi Solina wyznaczono dogodne miejsce do budowy przyszłej zapory. Oczywiście zabezpieczenie antypowodziowe było tylko jednym z argumentów za budową zapory, a bardzo istotna była także chęć pozyskania energii elektrycznej z elektrowni wodnej. Dalsze prace przerwała II wojna światowa, ale wrócono do tego pomysłu niedługo po wojnie. Pojawiła się jednak poważna przeszkoda, a mianowicie to, że Bieszczady zostały przecięte granicą polsko-sowiecką. Miejsce budowy planowanej zapory znajdowało się wprawdzie w Polsce, ale powstałe w konsekwencji Jezioro Solińskie musiałoby być przecięte granicą i zalanych zostałoby wiele wsi znajdujących się już po stronie sowieckiej. Z tego powodu pożądane było przesunięcie granicy, a według niektórych źródeł był to ze strony polskiej nawet główny argument za dokonaniem korekty. Oprócz uzyskania zasobów ropy i miejsca pod przyszłe Jezioro Solińskie, istniała także trzecia potencjalna korzyść, którą mogła uzyskać Polska. Ponownie chodziło o przywrócenie ciągłości połączenia kolejowego, które po wojnie przecięła granica, ale tym razem na niekorzyść Polski. To połączenie prowadziło z okolic Sanoka i Zagórza do Ustrzyk Dolnych oraz Chyrowa, a dalej na północ do Przemyśla. Sęk w tym, że o ile początek i koniec tej trasy znajdowały się w Polsce, to Ustrzyki Dolne i Chyrów były już wtedy częścią Związku Radzieckiego. Kwestia tej linii nie była głównym powodem wszczęcia rozmów o wymianie terytorialnej, ale skoro korekta granicy i tak miała nadejść, to z perspektywy polskiej logiczne byłoby włączenie do naszego kraju całego tego połączenia wraz z takimi miejscowościami jak Ustrzyki Dolne, Krościenko, Chyrów, Dobromil i Niżankowice. Ostatecznie jednak nic z tego nie wyszło i korekta z roku 51 objęła jedynie część wspomnianej trasy. Do Polski trafiły wprawdzie Ustrzyki Dolne oraz Krościenko, ale reszta pozostała w ZSRR. Ciekawe jest jednak to, że podczas negocjacji podnoszono kwestię przejęcia przez Polskę całej tej linii kolejowej razem z Chyrowem, Dobromilem i Niżankowicami. Kilka źródeł podaje, że do przejęcia tego obszaru nie doszło dlatego, że Sowieci zażądali za to wysokiej gratyfikacji finansowej, albo wręcz dopłaty w złocie, na co Polska się nie zgodziła. Można się tutaj domyślać, że w grę wchodziła jedna z trzech opcji. Pierwsza to taka, że obszar, który miała otrzymać Polska, miał być po prostu większy powierzchniowo niż ten w Kolanie Bugu i to za te różnice Sowieci chcieli dopłatę. Druga, że strona sowiecka miała uzyskać jeszcze więcej terenów przyległych do Kolana Bugu, tak aby wymieniane obszary były równe co do powierzchni. Trzecia, że granica w okolicach bieszczadzkich mogłaby przebiegać inaczej, na przykład tak jak na tej mapie, co dawałoby Polsce zarówno tereny pod utworzenie Jeziora Solińskiego, jak i wspomnianą linię kolejową. Tak czy inaczej, żadna z tych opcji nie została w końcu zrealizowana, a wspomniana linia kolejowa do dziś jest w dwóch miejscach przecięta granicą. Co jednak ciekawe, po stronie sowieckiej zachowano wtedy taką konfigurację rozstawu torów, by na tym odcinku mogły jeździć pociągi zarówno w rosyjskim, jak i europejskim standardzie. I dzięki temu w kolejnych dekadach polskie pociągi docierały tędy do Ustrzyk, przejeżdżając tranzytowo przez obszar ZSRR. W Związku Radzieckim nie można było co prawda wysiąść ani się w nim dosiąść, ale za to taki przejazd nie wymagał posiadania paszportów. Niezależnie od tego, jakie były główne powody dokonania wymiany terytorialnej, to jej skutki odczuli oczywiście przede wszystkim mieszkańcy tych ziem. Przesiedlenia ludności dotyczyły zarówno Kolana Bugu, jak i obszaru bieszczadzkiego. Zgodnie z umową polsko-radziecką, wszystkie budynki i ogólnie cały majątek nieruchomy znajdujący się na obszarze podlegającym wymianie, bez żadnych rekompensat przechodził na własność drugiej strony. Natomiast majątek ruchomy, czyli na przykład maszyny rolnicze albo zwierzęta hodowlane, można było wywieźć. Akcja wysiedleń ludności polskiej z Kolana Bugu nazywana jest akcją HT, od pierwszych liter nazw Chrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego, czyli stolic tych powiatów, których fragmentów dotyczyła korekta. Przesiedlono stamtąd ponad 14 tysięcy osób. Z tego ponad 7,5 tysiąca trafiło na tak zwane ziemie odzyskane, natomiast około 4 do 6 tysięcy trafiło w Bieszczady. Ponadto niewielka grupa rozproszyła się także po innych regionach. Teoretycznie dawni mieszkańcy Kolana Bugu mieli otrzymać w nowym miejscu podobne warunki bytowe, jakie mieli wcześniej. To znaczy dom za dom, ziemię za ziemię itd. Ale w rzeczywistości bywało różnie, a wiele źródeł wspomina o ogromnym rozczarowaniu, a nierzadko tragedii przesiedleńców. Bardzo możliwe, że na tzw. ziemiach odzyskanych bywało czasem inaczej, ale relacje tej grupy, która zamieszkała w Bieszczadach, wspominają zazwyczaj o lichych, rozpadających się chatach, nieurodzajnej ziemi i kiepskich drogach, a gdzieniegdzie całkowitym ich braku. Ponadto, chociaż ogólnie ten teren w dużej mierze był zalesiony, to tuż po korekcie nowi mieszkańcy tych ziem zobaczyli, że wielkie połacie tych lasów zostały wycięte, co z jednej strony wynikało z tego, że przez kilka poprzednich lat Sowieci prowadzili w tutejszych lasach gospodarkę rabunkową, a z drugiej, że masowa wycinka drzew została przyspieszona tuż po zawarciu umowy z Polską. Źródła podają, że z terenu przekazanego Polsce Sowieci wysiedlili około 30 tysięcy ludzi, z których znaczna część zamieszkała w południowych regionach Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Przypomnę, że w ramach akcji HT przesiedlono tutaj od 4 do 6 tysięcy osób, czyli wielokrotnie mniej niż mieszkało tu wcześniej. Do tego należy dodać pewną liczbę migrantów z innych regionów Polski, która przybyła w te strony w kolejnych latach, a także około 1000 uchodźców z Grecji, którzy trafili tu po greckiej wojnie domowej i zamieszkali m.in. w Krościenku. Niemniej i tak gęstość zaludnienia tego obszaru pozostała niska, a niektóre dawne wsie zostały całkowicie opuszczone. W roku 1955 zaludnienie tego obszaru liczyło około 9 tysięcy osób, to znaczy mniej niż 1/4 stanu przedwojennego i mniej niż 1/3 stanu z roku 50. Ale to nie był jeszcze wcale koniec ciekawych wydarzeń. Po jesienią roku 52 strona sowiecka wystąpiła do rządu polskiego z propozycją kolejnej wymiany terytorialnej. Tym razem chodziło o obszar ponad 2,5 raza większy niż rok wcześniej, to znaczy o powierzchni około 1300 km2. O ile można się spierać, o co chodziło w poprzedniej korekcie, to w tym wypadku nie ma już żadnych wątpliwości, bowiem Sowieci napisali o tym wprost. Chodziło o złoża węgla, które odkryto po stronie sowieckiej, a które według ich specjalistów rozciągały się dalej na stronę polską. Oczywiście cała ta sprawa skłania do przypuszczenia, że skoro przy drugiej korekcie chodziło o węgiel, to przy pierwszej korekcie też mogło chodzić od początku właśnie o to. Powstaje jednak pytanie, dlaczego nie dokonano tej korekty od razu, za jednym zamachem, w roku 51? I tutaj możliwości są chyba dwie. Albo rozmawiano już o tym wcześniej, ale pojawiły się jakieś przeszkody, które po roku były już do rozwiązania, albo Sowieci zdążyli się w ciągu tego roku przekonać, że nadburzańskie pokłady węgla są jeszcze rozleglejsze niż przypuszczali. Co ciekawe, znane są dość dokładne mapy proponowanej wymiany. Do Związku Radzieckiego miało być przyłączone m.in. miasto Chrubieszów, liczące wówczas około 10 tysięcy mieszkańców, a także szereg mniejszych osad i wsi, a w tym na przykład Chorodło. Z kolei do Polski miały trafić nie tylko okolice Chyrowa wraz z całym sowieckim fragmentem wspomnianej linii kolejowej Przemyśl-Zagórz, ale także obszar rozciągający się znacznie dalej na południe. Według Sowietów był to teren niezwykle atrakcyjny, z dużymi złożami ropy i gazu. Gdyby wymiana doszła do skutku, to wschodnia granica Polski wyglądałaby na współczesnej mapie mniej więcej tak. Dziesiątki tysięcy ludzi musiałyby także opuścić swoje domy. Sowiecka propozycja została przedstawiona najwyższym polskim władzom, ale do korekty nie doszło, a powód tego pozostaje w zasadzie nieznany. Źródła podają zwykle, że chodziło prawdopodobnie o śmierć Stalina, ale warto traktować to tylko jako przypuszczenie. Stalin zmarł 5 marca 1953 roku, czyli kilka miesięcy po przedstawieniu tej propozycji polskim władzom. Warto jeszcze dopowiedzieć epilog do tej historii, który również rzuca światło na bilans korzyści i strat związanych z korektą z roku 51. po dokonaniu wymiany terytorialnej Sowieci bardzo szybko przystąpili do budowy szeregu kopalń, m.in. w okolicy Krystynopola, należącego wcześniej do Polski, a któremu zmienili nazwę na Czerwonogród i przekształcili w spore miasto górnicze. Nie znalazłem tu dobrej mapy z tamtego czasu. Ta, którą widzicie, pokazuje tereny górnicze, ale jest bardziej współczesna i chyba nie ma na niej wszystkiego. W każdym razie polskojęzyczne źródła, które wpadły mi w ręce, wspominają o co najmniej 4 kopalniach, które zbudowano w okolicy Kolana Bugu, chociaż nie wspominają o tym, po której stronie dawnej granicy. Jeśli zaś chodzi o Bieszczady, to po przesunięciu granicy szybko wznowiono tam pracę nad budową obiektów hydrotechnicznych. Pierwsza powstała mniejsza zapora w Myczkowcach oraz jezioro Myczkowieckie, czy też inaczej Myczkowskie, a także elektrownia wodna. Prace prowadzono tu w drugiej połowie lat 50. Natomiast niedługo potem rozpoczęła się budowa znacznie większej zapory w Solinie i drugiej większej elektrowni wodnej. Budowa trwała około 8 lat i zakończyła się w roku 68. Zapora w Solinie jest odtąd najwyższą zaporą w Polsce. Ma ponad 80 metrów wysokości i ponad 600 metrów długości. W wyniku jej powstania utworzone zostało także jezioro solińskie, które z 22 km kwadratowymi powierzchni plasuje się pod koniec pierwszej dziesiątki największych jezior w Polsce. Jego powstanie oznaczało zalanie szeregu wsi, a zatem także i przesiedlenie kilku tysięcy ludzi. Jak już mówiłem, nie będę rozstrzygał, kto ma rację w dyskusji o korzyściach i stratach związanych z wymianą terytorialną z 1951 roku. Na pewno najwięcej stracili konkretni ludzie, którzy musieli opuścić swoje domy i którzy w wielu wypadkach trafili potem na znacznie gorsze warunki bytowe. Sowieci na pewno zyskali złoża węgla i przez lata czerpali z tego korzyści, choć oczywiście była to tylko kropla w morzu bogactw naturalnych, które i tak mieli u siebie, na przykład zasobów węgla w Donbasie, choć oczywiście nie tylko. Zwolennicy narracji pośredniej, mówiącej o tym, że ta korekta przyniosła pewne korzyści obu stronom, wskazują z kolei, że dzięki budowie zapór w Solinie i Myczkowcach Polska również wiele zyskała, zaczynając od źródeł energii elektrycznej, a kończąc na uniknięciu strat związanych z powodziami. Kwestionują też różne wyliczenia, mówiące o tym, ile Polska straciła na tej wymianie. Jako nieuwzględniające zysków z Soliny, kosztów potencjalnych inwestycji w zakolu Bugu, a także tego, że potencjalnie wydobyty po polskiej stronie węgiel musielibyśmy i tak sprzedać Sowietom po śmiesznie niskich cenach. Tak czy inaczej, wymiana się dokonała i dzisiaj możemy spojrzeć na sprawę z perspektywy długofalowej. Jestem ciekaw, jak wy to oceniacie, biorąc pod uwagę i węgiel, i elektrownie wodne, i powodzie, i losy ludzi, i mnóstwo innych rzeczy, a także oczywiście walory turystyczne Bieszczadów. Kto bardziej zyskał na tej korekcie i dlaczego? Jeśli chcecie, napiszcie o tym w komentarzach. Gdyby ktoś z was miał ochotę zostać patronem tego kanału, to będę niesamowicie wdzięczny. Dziękuję bardzo mocno wszystkim tym, którzy już się na to zdecydowali. Bardzo polecam wam też subskrypcję i przede wszystkim przegląd listy filmów na tym kanale, w poszukiwaniu tych, które was zaciekawią. W tej chwili dostępnych jest już około 80 odcinków, a w znakomitej większości są one aktualne dokładnie tak samo, jak i w dniu ich premiery. Do zobaczenia, być może za chwilę, w kolejnym odcinku.